Minęła godzina 13.10, zapraszam więc Państwa na audycję Gość Dnia. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a moim dzisiejszym gościem w studiu jest dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej, pan Adam Mieczykowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Adamie, wiosna za oknami, choć trochę jej dzisiaj nie widać, a jak ta wiosna prezentuje się na deskach Płockiej Orkiestry Symfonicznej?
No tak, sezon artystyczny trwa po okresie karnawałowym, takim trochę wyciszeniu przedświątecznym. Wracamy do spotkań z Państwem, wracamy do koncertów, do spotkań z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, do muzyki, oczywiście wiosna. No wiosna jest zawsze, myślę, że bardziej patrzymy tutaj pod kątem tego, jak się czujemy, jak jesteśmy nastawieni, niż bardziej od tego, co za oknem, bo za oknem jest różnie, ale nie narzekajmy, narzekaliśmy przez tyle lat, że nie było zimy, no w tym roku dostaliśmy jej wystarczająco dużo, także myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Ja osobiście bardzo lubię zimę, sezon narciarski, który był w tym roku, a który trwał jeszcze do ostatnich dni, nawet Wielkanoc, niektóre ośrodki na południu kraju były otwarte, był niezwykle udany, także myślę, że na pewno część z Państwa jest zadowolona, myślę, że prędzej czy później wiosna do nas dotrze, a 10 kwietnia 2026 roku, czyli już, proszę Państwa, jutro o godzinie 19 zapraszamy Państwa do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na galę opery, operetki, musicalu. W programie słynne przeboje scen muzycznych, opery, operetki, musicalu. Zabrzmi muzyka, którą tak naprawdę bardzo cenimy, bardzo kochamy. Zresztą operetka, opera, operetka, piękny śpiew, koloratura. To oczywiście atuty tego koncertu i oczywiście bardzo lubiane od wielu, wielu lat przez naszą płocką publiczność. Oczywiście koncert nie może się odbyć, gdyby nie znakomici artyści i wykonawcy tego koncertu, bo oczywiście program koncertu jest na pewno większości Państwa znany. Nie będziemy Państwa zaskakiwać podczas tego koncertu. Utwory do uwertura do opery Carmen Georgia Bizeta czy Franz Lehár, słynne arie i słynne vaudeville z operetek, z Wesołej Wdówki, z Księżniczki Czardasza, Kalmana, ale także nie zabraknie klasyki, czyli klasyki w tym najwyższym wykonaniu, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta, słynna uwertura do Wesela Figara, czy chociażby już bardziej współczesne fragmenty piosenek z musicalu, słynnego musicalu Andrewa Lloyd Webbera, Upiór w operze. To wszystko, proszę Państwa, ten przekrój tego repertuaru właśnie w wieczorem o godzinie 19 w piątek. Dwójka solistów, która w tym programie wystąpi, to Katarzyna Jaracz, sopranistka pochodząca z Bydgoszczy, która w zasadzie można powiedzieć, że trochę jest u progu swojej kariery, niemniej już ma spore osiągnięcia, współpracowała z wieloma orkiestrami, a także z wieloma naprawdę bardzo dobrymi dyrygentami. Również artystka bierze udział w wielu projektach, mając na swoim koncie sporo prawykonań, między innymi prawykonanie Światowe Pieśni Player Andrzeja i Roxany Panufnik. Solistka wystąpiła z orkiestrą kameralną kapeli Bydgoszczensis na wielu festiwalach. Finalistka jednego z międzynarodowych konkursów sztuki wokalnej Złote Głosy. Myślę, w Płocku po raz pierwszy, czyli nie mieliśmy jeszcze okazji posłuchać pani Katarzyny. No i mam nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do tego, że pani Katarzyna może pojawi się u nas po raz kolejny. Natomiast towarzyszyć jej będzie baryton, artysta z wykształcenia, śpiewak operowy, z zamiłowania kompozytor, dyrygent, a także producent wielu projektów muzycznych, solista opery obecnie lubelskiej, a proszę Państwa, w latach 2017-2025 szef artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego imieniem Jana Kiepury w Warszawie, pomysłodawca wielu artystycznych wydarzeń, między innymi dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Ostrołęckiej Operalia, do których i na które to wydarzenia tego festiwalu rokrocznie zapraszana jest właśnie Płocka Orkiestra Symfoniczna, a mówimy oczywiście o nikim innym jak o Jakubie Milewskim, który wielokrotnie występował już z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, znany jest Państwu, znany melomanom. Mogę Państwu powiedzieć, że bardzo często podczas koncertów Państwo podchodzą do mnie w foyer, ponieważ często jestem gościem podczas przerwy na w zasadzie każdym koncercie i czasami słyszę: panie dyrektorze, czy wystąpi pan Jakub Milewski? Ja mówię: tak, proszę Państwa, występował w ubiegłym sezonie. Odpowiedź jest tylko zawiedziona: ależ panie dyrektorze, to było naprawdę tak? To już rok minął od tego momentu, trzeba częściej zapraszać. Proszę Państwa, oczywiście pan Jakub Milewski będzie z nami. No mogę tylko powiedzieć, że oprócz tego, że jest znakomitym barytonem, w tej chwili związany z Operą Lubelską, również jest kompozytorem, dyrygentem, ma na swoim koncie kilka wydawnictw płytowych, wcześniej nagrał kantatę Przemienienia. Ta kantata była wykonywana w Warszawie podczas jednego z ważnych koncertów poświęconych liturgii wielkopostnej kilka lat temu. Wyjątkowe publikacje, utwory, chociażby Krajobraz Miłości, piękne duety premierowo napisane dla pana Jakuba Milewskiego przez Grażynę Orlińską, Mikołaja Hertla. Proszę Państwa, no to są wydarzenia, które się dzieją teraz i które tak naprawdę gdzieś tam się pojawiają w ostatnim czasie, także no miejmy nadzieję, że spotkanie z panem Jakubem tym razem jako ze śpiewakiem będzie dla nas dużym przeżyciem. No mogę powiedzieć, że cieszę się bardzo, że państwo tak znakomicie reagujecie na kontakt z naszymi artystami. Tutaj myślę, że warto wspomnieć jeszcze o jednym bardzo ważnym artyście, bardzo ważnej postaci, która będzie ten program spinać od strony artystycznej za pulpitem dyrygenckim, stanie Sławomir Szanowski. Droga zawodowa od lat związana z najważniejszymi estradami koncertowymi w kraju, za granicą, pochodzący z Katowic, a w tej chwili szefujący Filharmonii Zabrzańskiej. Wielu nagród, znakomity artysta, ale także, proszę Państwa, który potrafi zaskoczyć chociażby w ten sposób, że w sposób naprawdę niezwykle ujmujący opowiada o tym, co za chwilę na scenie się pojawi, więc wystąpi z nami, mogę Państwu zdradzić, nie tylko w roli dyrygenta prowadzącego orkiestrę, ale także w roli konferansjera. Zresztą pan Sławomir z Płocką Orkiestrą Symfoniczną współpracuje od wielu, wielu lat. Jest jednym z najbardziej lubianych dyrygentów. Mogę Państwu zdradzić również, że przez muzyków, przez orkiestrę, niezwykle wymagający, ale też potrafiący przekazać swój impuls i swoją charyzmę i energię dla całego zespołu, co oczywiście ma przełożenie później na Państwa odczucia, na to, co się dzieje na scenie, na to, co się dzieje podczas koncertu. I proszę Państwa, myślę, że ten tercet, czyli Sławomir Szanowski, Katarzyna Jaracz, Jakub Milewski, oczywiście Płocka Orkiestra Symfoniczna, zaproszą nas na niezapomniany wieczór. Wieczór, który myślę, że będziemy długo pamiętać i oczywiście do niego wracać. Niestety, proszę Państwa, bilety na ten koncert już zostały wyprzedane kilka tygodni temu. No ale jeśli ktoś z Państwa będzie bardzo mocno chciał przyjść, czasami zdarzają się sytuacje losowe, zawsze zachęcam tutaj na antenie, żeby nie rezygnować. Zawsze osoby, które zaryzykują, przyjdą przed samym koncertem, być może znajdą się jeszcze jakieś wejściówki i będzie można naszego koncertu i naszych artystów wysłuchać.
Ten jutrzejszy koncert to nie jedyny koncert, który czeka nas w nadchodzących tygodniach w wykonaniu Polskiej Orkiestry Symfonicznej. Oprócz tych klasyków, które usłyszymy jutro, czeka nas też podróż na Węgry.
Tak, oczywiście to już 24 kwietnia, czyli za dwa tygodnie, w tym samym miejscu, czyli w sali koncertowej Szkoły Muzycznej, również o godzinie 19. Podróż na Węgry, czyli koncert tak naprawdę poświęcony muzyce wybitnych, myślę, że znakomitych kompozytorów, którzy oczywiście związani są bardzo z tym krajem, przede wszystkim również z naszym regionem, czyli z Johannesem Brahmsem, z Antonim Dworzakiem, Edward Grieg, który może już mniej ma wspólnego z Węgrami, niemniej na pewno programowo jest osobą niezwykle ciekawą i jako kompozytor ma bardzo duże osiągnięcia. Myślę, że programowo ten koncert będzie niezwykle ciekawy. Koncert, który poprowadzi Katarzyna Tomala-Jedynak, to jest dyrygentka pochodząca z Poznania, która współpracuje na stałe z Teatrem Wielkim Operą Poznańską. W programie usłyszymy cztery kompozycje, w zasadzie cztery bloki tematyczne: Brahmsa tańce węgierskie, Dworzaka tańce słowiańskie, wspomnianego wcześniej Edwarda Griega, w drugiej części dwie suity z pierwszą i drugą, suite z Pergynta z opusu 46 i opusu 55. Te tańce węgierskie, o których tutaj przed chwilą wspominane, które tutaj przed chwilą były przez na antenie wspominane, Johannesa Brahmsa czy tańce słowiańskie, to faktycznie fenomen, ponieważ tak naprawdę Brahms komponował te wszystkie utwory na fortepian. To jest 21 utworów skomponowanych na motywach, zresztą opartych na motywach ludowych. Jedyne tańce, kilka z nich, czyli trzy, są tylko własnymi kompozycjami, natomiast wszystkie pozostałe były faktycznie zaczerpnięte z folkloru węgierskiego. To są od kilkunastu minut fragmenty utworu. One się różnią oczywiście tonacją, tempem. Jedne są bardziej znane, inne mniej. Każdy napisany był na duet fortepianowy, a następnie Brahms aranżował te wszystkie tańce na fortepian solo, a potem też aranżował na orkiestrę symfoniczną. I mogę powiedzieć, że inni kompozytorzy, na przykład Antonia Dworzak, też instrumentowali te tańce na orkiestrę. Oczywiście najbardziej znanym tańcem węgierskim jest taniec numer 5 Fismol, zresztą Gmol w tonacji napisanej na orkiestrę. Tańce Brahmsa to reprezentacja najbardziej popularnych utworów na cztery ręce, tak jak wspominałem wcześniej, ale w ogóle w jego twórczości te tańce, w zasadzie chyba nie ma instrumentu i zespołu, który nie znałby tego tańca węgierskiego, chociażby numer 5, zresztą znamy go wszyscy. Zresztą one nawiązują w swojej barwie brzmieniowej do takiego idiomu cykańskiej kapeli. Zresztą we fragmentach tych tańców często występują elementy przypominające charakter takich rumuńsko-węgierskich cymbałów. Takie pasaże, tremola z dużą ilością synkopowanych akordów. Tańce, które tak naprawdę charakteryzują się przepiękną śpiewnością, liniami melodycznymi. Zresztą zaskakują nas i zmianami tempa, i zmianami tonacji. Zresztą nastrój to myślę, że bardzo duży ładunek emocjonalny tych miniatur, które tak naprawdę emanują taką nieskrępowaną energią, a utwory zresztą stanowią same przykład takiej pięknej równowagi tego świata kompozycji symfonicznej Brahms oparty na Beethovenie, wychodzący z klasyki, i raptem kapele cygańskie, absolutna zmiana emocji, nastroju. No to wszystko słychać. Doskonałe połączenie takiego ducha węgierskiego, trochę słowiańskiego, z takim zachodnioeuropejskim kunsztem, elegancją, formą, z takim stylem klasycznym, typowo wiedeńskim, typowo beethovenowskim. Tak, to Brahms, ale świetnie się wpisał w ten klimat Dvořák, który oczywiście pisał to trochę później, już po wyjeździe, po emigracji z Czech do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, jak to mawiamy, do Nowego Świata, który zresztą Symfonia z Nowego Świata, Symfonia 9, jedna z chyba z najmniej niższych dzieł w ogóle napisanych na orkiestrę symfoniczną. Tutaj mamy niezwykle znane tańce słowiańskie, 16 utworów orkiestrowych i też napisanych pierwotnie na cztery ręce, które skomponowane zostały przez Dvořáka na przełomie lat 1878-1886, czyli w ciągu dekady. Dwa osobne zbiory i proszę Państwa, źródłem oczywiście inspiracji powstania tych tańców słowiańskich były oczywiście nie kto inny jak Johannes Brahms i jego tańce węgierskie. Zresztą niedługo został przepisany i skomponowany na żądanie wydawcy i orkiestry. No fenomenalny utwór, można powiedzieć, że w ówczesnych czasach, ale i dzisiaj pewne hity sprzedawały się znakomicie, w związku z tym wydawca, który miał w swoim władaniu materiały notowe wykonań fortepianowych na dwa fortepiany, na cztery ręce, oczywiście poprosił o skomponowanie tego na transkrypcję tego na orkiestrę symfoniczną. No i oczywiście same tańce zostały znakomicie przyjęte przez odbiorców i do dzisiaj zaliczane są do najwybitniejszych dzieł tego kompozytora. Ale oprócz wymienionych wcześniej, to proszę Państwa, w drugiej części, tutaj proszę Państwa, cały czas motywem głównym jest orkiestra. Orkiestra symfoniczna, dwie suity, suita Per Gynta z kompozytora norweskiego, który również w bardzo ciekawy sposób wpisuje się w ten cały obszar. Tutaj mamy do czynienia trochę z Norwegią i z tym podejściem bardziej do baśni i do legend. Per Gynt to w Skandynawii znana postać Norwegom, taki nic poleń, awanturnik, który trochę za swoje zachowanie zostaje skazany na wygnanie z rodzinnej wioski. No i sobie podróżuje po całym świecie i od Orientu napotyka różne stwory, przeżywa różne przygody, wraca do ojczyzny po wielu latach. No, oczywiście czeka go kara, no ale kara jest nieunikniona, jednak od tej kary ratuje go miłość do wierni, czekającej na niego przez te wszystkie lata. Solfegi, zresztą historię tę wziął na swój warsztat Henryk Ibsen w 1867 roku i opublikował piękną pisaną sztukę teatralną pod takim właśnie tytułem, a jej premiera odbyła się w Oslo 10 lat później, czyli w 1877 roku. No i później po tej premierze dramaturg zamówił muzykę u właśnie słynnego kompozytora norweskiego Edwarda Grieg'a i on w 1875 roku do pięcioaktowego dramatu sporządził 26 fragmentów, partytura na orkiestrę, głosy solowe. No właśnie tak pisano, proszę Państwa, w XIX wieku w muzykę teatralną. To właśnie dokładnie tak się to odbywało. Około 90 minut pełnego materiału scenicznego. Z tego wszystkiego Grieg zresztą zdecydował się wybrać 8 najciekawszych fragmentów jego zdaniem i ułożył z nich dwie suity, właśnie jako suitę napisaną w 1888 roku, czyli złożoną, można powiedzieć, i w 1891, czyli 3 lata później, obydwie przeznaczone są wyłącznie na orkiestrę, a kolejność tak naprawdę nie ma w ogóle nic wspólnego z przebiegiem akcji dramatu, po prostu ułożył to tak, jak uważał, że się powinno to kształtować prezentować sensownie pod względem muzycznym. Zresztą wielką popularnością cieszy się pierwsza suita Pergynta, część druga. Zresztą proszę Państwa, ja myślę, że ta suita Pergynta, myślę, że w szczególności i na popularniejsze fragmenty są bardzo często wykorzystywane współcześnie w kulturze popularnej, a mianowicie w reklamach. W reklamach, w filmach, w kreskówkach. Taki bardzo wyrazisty nastrój sprawia, że są to idealne utwory do budowania takich emocji, a przede wszystkim wykorzystywanie fragmentów z tej ulicy w Grocie Króla Gór. To ten utwór oczywiście kojarzony jest z reklamami, często reklamy produktów technologicznych, banków. To proszę Państwa, tam się pojawia ta muzyka w kulturze popularnej, fragmenty wręcz nawet w ikonicznych kreskówkach, chociażby nawet w słynnej, zwariowanej melodii czy w Kaczorze Donaldzie. Bohaterowie uciekają przed niebezpieczeństwem czy wkraczają do jaskini. W filmach słynny poranek, piękny, kojarzony z sielanką, z naturą, z wschodem słońca, wykorzystywany również w melodii, na przykład w animacjach gry Simpsonowie. Fragmenty właśnie dokładnie tego utworu. Czy taniec Anitry, bardziej taki trochę egzotyczny, używany do, proszę Państwa, do produktów. Ostatnio nawet zauważyłem, że związany z luksusem, chociażby z luksusem, z Orientem, z tańcami w reklamach, produkty kosmetyczne. Także proszę Państwa, pieśń Solfeggi, która jest przepiękna, zresztą podkreśla piękne, wzruszające chwile, no i oczywiście śmierć Azy, bardzo smutne, dramatyczne Azy, czyli matki Pergynta. On zresztą używany jest bardzo często w skrajnie dramatycznych momentach, no chociażby nawet w serialu The Crown. Zresztą przykład suita Pergynta to przykład muzyki klasycznej, która w zasadzie idealnie się dzisiaj chyba wpisała we współczesne media reklamowe. Także proszę Państwa, myślę, że oprócz tego, że piękna muzyka klasyczna, dzisiaj powiedzieliśmy klasyka przebojem we współczesności, kompozycje, które wielokrotnie były opracowywane na różne zespoły, na różne formacje, wykorzystywane przez różnych twórców z gatunku muzyki rockowej, gatunku muzyki popowej, czerpali z niej artyści w latach 70. tworzący tak zwaną rock operę. To proszę Państwa, cała plejada kompozycji, to wszystko właśnie. Mozart, to wszystko Dworzak, to wszystko Brahms, to wszystko Pergynt, to wszystko proszę Państwa było. To wszystko jest klasyka, to wszystko jest oryginał i to wszystko w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej 24 kwietnia. Zapraszam Państwa na spotkanie z naszą orkiestrą, z dyrygentką, z Katarzyną Tomalą Jedynak, z pięknymi, myślę, wspaniałymi kompozycjami muzyki przebojów, muzyki klasycznej, muzyki orkiestrowej, orkiestry symfonicznej. Zapraszam Państwa, jeszcze niewielka ilość biletów pozostała. Mamy chwilę czasu, także gorąco Państwa zachęcam na spotkanie z Płocką Orkiestrą Symfoniczną 24 kwietnia. Brahms, tańce węgierskie, Dworzak, tańce słowiańskie, Grieg, pierwsza i druga suita z Pergynta.
Korzystając jeszcze z okazji, porozmawiajmy chwilę o tym, że Płocka Orkiestra Symfoniczna to nie tylko muzyka dla tych dojrzałych, ale to też edukacja dla tych najmłodszych. I tutaj już w najbliższą niedzielę wędrówki po pięciolinii, czyli spotkanie z muzyką klasyczną dla tej młodszej grupy odbiorców.
Tak, to 12 kwietnia tradycyjnie o 10.30, 11.30 również w sali koncertowej Szkoły Muzycznej koncert Krzyżyka Ptasiego Muzyka, czyli spotkanie z muzyką wykonywaną na instrumencie, czyli na flecie. Nasi artyści, muzycy wystąpią z tym programem, jak gdyby pokazując trochę naturę. Zresztą myślę, że część z Państwa na pewno kojarzy, że Krzyżyk to taki bardzo maleńki ptak, który jest bohaterem piosenek, które brzmią podczas kolejnych spotkań. Oczywiście tam jest wiele wspaniałych utworów, między innymi pojawiają się kompozycje Vivaldiego, właśnie wspomnianego wcześniej Edwarda Griega, Witolda Ultosławskiego, który pisał zresztą piękne kompozycje dla dzieci. Tak, proszę Państwa, Witold Klosulawski, patron Polskiej Orkiestry Symfonicznej, nie jest znany tylko i wyłącznie z wielkich kompozycji, wielkich dzieł trudnych, orkiestrowych, ale także właśnie z tego, że fantastycznie potrafił pisać tak zwaną wcześniej, którą tworzył na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, muzykę użytkową, która właśnie była przeznaczona dla dzieci. I oczywiście podczas tego spotkania dla naszych najmłodszych melomanów, czyli tych takich do 3 lat, Małgosia Krajewska, Ania Gruszczyńska, Marek Roszkowski, Piotr Nowak pod kierunkiem cioci Ady, ciocia Ada, która dużo gada, czyli Adriana Wdzieńkońska, spotkanie z muzyką, z fletem, z obojem, czyli z instrumentami z grupy dętych, drewnianych. Myślę, że to jedno z kolejnych niezwykle, mam nadzieję, ciekawych spotkań z naszego cyklu spotkań artystyczno-edukacyjnych, którą Płocka Orkiestra Symfoniczna dla dzieci poniżej 3 roków życia i ich opiekunów organizuje od wielu, wielu lat. Podczas tego każdego spotkania prezentujemy fragmenty muzyki klasycznej, przeplatane są one wykonywaniem piosenek dostosowanych do muzyki percepcyjnej dzieci. Trwa to już, proszę Państwa, od ponad 10 lat i już zmieniają nam się pokolenia, zmieniają nam się dzieci, zmieniają nam się rodzice, opiekunowie, chociaż niektórzy wracają z kolejnymi młodymi melomanami. Widzimy się czasami przez wiele, wiele lat, później spotykamy się na koncertach z Misiem Doremisiem dla starszych dzieci od 4 do 6 lat, a część decyduje się, aby jednak podjąć wyzwanie, ja zawsze powtarzam, wygrać swój los emocjonalny i dostaje się do naszych płockich szkół muzycznych, rozpoczyna naukę w ogólnokształcącej szkole muzycznej, w Państwowej Szkole Muzycznej, kształci się, uczy i czasem podejmuje trudną drogę, ale niezwykle satysfakcjonującą, piękną, wspaniałą realizowania zawodu muzyka. I trafia do Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Ja już dzisiaj zapraszam na ten pierwszy krok, na to spotkanie dla najmłodszych. Dziękuję Panie Adamie za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko Państwu, że moim i Państwa gościem był dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej imienia Witolda Lutosławskiego, pan Adam Mieczykowski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.